List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 1 werset. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwrócenie się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj wrócić do naszych rozważań na temat 6 rozdziału Listu do Hebrajczyków, a dokładnie chciałbym dzisiaj mówić o wierze w Boga. Chociaż oczywiście planujemy z Andrzejem pójść dalej w tych rozważaniach i mówić o obmywaniach, czyli o chrztach, mówić o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. I jak Pan pozwoli, na pewno to uczynimy. Albo nawet pójdziemy dużo dalej, jak autor Listu do Hebrajczyków mówi, że pominąwszy te nauki, tych początków nauki o Chrystusie, zwrócimy się ku rzeczom wyższym. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o wierze. Dlaczego powracamy do tego tematu? Ponieważ wierze, jak zresztą słyszeliśmy dzisiaj od Lidzi, jest to jeden z najbardziej aktualnych i jeden z centralnych tematów Pisma Świętego. Zgodzicie się ze mną? Wiara jest centralnym tematem Pisma Świętego. W związku z tym, że jest to jeden właśnie z tematów centralnych Biblii i obserwując nauczanie na ten temat, widzę to, że czasami ludzie wierzący postrzegają wiarę jakąś magiczną energię, która przynosi im korzyść, która przynosi im zdrowie, powodzenie. Dosłownie tak jak w filmach science fiction troszeczkę. Obserwujecie to? Czasami tak jest, że wiara jest czymś takim pojęciem, takim, w którym sięga po jakieś magiczne rzeczy troszeczkę. Dlatego pomyślałem sobie, że warto powrócić do tego tematu i zobaczyć, czym jest wiara według Biblii. Biblijna wiara. Kiedy ostatnio rozważaliśmy ten temat, może pamiętacie, parę miesięcy temu, powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest wiara i na czym się opiera. Mówiliśmy o greckim słowie pistis, które oznacza wiarę, ufność, zaufanie, przekonanie, porękę, dowód, świadectwo. Autor Listu do Hebrajczyków w swoich rozważaniach w 11 rozdziale daje nam wiele, wiele cennych wskazówek, o których sobie już mówiliśmy, i przybliża nam to, czym jest właśnie wiara. Autor Listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 1 wersecie mówi: a wiara jest podstawą, czyli gruntem, pewnością tego, czego się spodziewamy, i dowodem, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, czyli dowodem rzeczy niewidzialnych. Autor Listu do Hebrajczyków, mówiąc o pewności, używa tutaj słowa hypostasis, które oznacza zrozumienie, zawierzenie i pewność. Oraz używa słowa dowodem, czyli dowód, słowo elgechos, przepraszam, oznaczające wykazanie, przekonanie i dowód. Według tego fragmentu z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że wiara jest przekonaniem, przeświadczeniem, pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem, przekonaniem tego, czego nie widzimy. Jednak rozważając głębiej ten temat, zdaję sobie sprawę, że wiara jest zagadnieniem wielostronnym i Pismo Święte odsłania właśnie wiarę w różnych aspektach. Biblia mówi o wierze nie tylko w aspekcie oparcia na przekonaniach i przeświadczeniach i zrozumieniu i pewności. Przedstawia wiarę jako tą, która nie tylko jawi się jako uznanie pewnych prawd, czy uznanie pewnych doktryn człowieka, które opierają się oczywiście na Słowie Bożym, opierają się na świadectwach ludzi, bezpośrednich świadków, czy faktach historycznych. przedstawia tą wiarę właśnie nie tylko w tym aspekcie. Ten aspekt wiary jest potrzebny, a wręcz bym powiedział niezbędny do tego, żebyśmy do Boga przystąpili. Jak to też autor listu do Hebrajczyków mówi w 6 wersecie, w 11 rozdziale, że bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. A więc wiara, to przeświadczenie, ta pewność jest konieczna do tego, żebyśmy w ogóle do Boga przystąpili i w wierze pielgrzymowali, w wierze trwali. To nam towarzyszy przez całe nasze życie, przez całą naszą wiarę. Przychodząc, przystępując do Boga, musisz uznać, musisz mieć pewność, przeświadczenie, że Bóg istnieje oraz że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednak czy na tym wiara się kończy, moi drodzy? Czy powiesz, okej, przekonaliście mnie, Bóg istnieje, tak, to prawda, Bóg istnieje. Są takie argumenty, że mi ręce opadły. I faktycznie przyszło to przekonanie. Przekonaliście mnie. Panowie, to jak, co mam zrobić, żeby się do was sam zapisać? Do waszego kościoła? Jakąś deklarację muszę wypełnić? To są argumenty, które mnie naprawdę przekonują, bo przekonaliście mnie. Był taki ktoś jak Jezus. Faktycznie fakty o tym mówią. Wierzę w to, że On zmartwychwstał, że umarł na krzyżu. Wierzę w to. Fakty o tym mówią. Przekonaliście mnie. Ale co to zmienia w moim życiu? Pytanie. Co to zmienia w moim życiu? Pewnie zgodzicie się ze mną, że wiara to więcej niż tylko same przekonania. To więcej niż siedzenie i kiwanie głową, że zgadzamy się z jakimiś faktami. Te greckie słowo pistis, o którym mówiliśmy, ma dwa główne znaczenia. Pierwsze to jest przekonanie, czyli ta pewność, przeświadczenie oraz zaufanie, czyli zawierzenie. To są dwa główne znaczenia tego słowa pistis, wiara, które występuje w greckim Nowym Testamencie. Przekonanie dotyka umysłu, wiedza, pewność, jednak nie wkraczają w sferę działania. Pamiętacie, co Jakub pisał na temat wiary? W swoim liście, w 2 rozdziale, 19 wersecie mówi tak. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Czyli masz przekonanie, masz pewność, uznajesz to, że Bóg jest jeden. Pięknie, Jakub mówi. Demony również wierzą i drżą. Taką wiarę, która opiera się tylko i wyłącznie na przekonaniach, mają demony, co pokazuje, że z punktu widzenia usprawiedliwienia wiara rozumiana w ten sposób, czyli tylko na samym przekonaniu, jest bezwartościowa. Jednak czasami słyszy się takie powiedzenie wśród wierzących, że wystarczy mieć intelektualnie przekonanie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, i na tej podstawie Bóg uznaje nas za usprawiedliwionych, za sprawiedliwych. Czy to jest prawda? Czy tylko stan mój intelektualny, mojego przekonania stanowi o mojej wieczności? Czy mam jakieś przekonanie? Takie lub inne, że coś uznaję za prawdę albo nie uznaję za prawdę? Rozważając ten temat, moi drodzy, wiem, że nie tylko uznanie pewnych prawd jest kluczowe, ale coś jeszcze. Przystępując do Boga na podstawie wiary, czyli na podstawie przekonania, przeświadczenia, pewności, że coś jest prawdą, a mówiliśmy sobie to parę miesięcy temu, skąd ta pewność, skąd to przeświadczenie, że nie jest oparte na niczym, na czymś tam próżnym, tylko jest oparte na Słowie Bożym, na faktach historycznych, na świadkach, bezpośrednich świadkach. Więc możemy oprzeć to przekonanie, przeświadczenie, pewność na czymś naprawdę niesamowitym, niezwykłym. ale musi też dojść do twojego osobistego spotkania z Jezusem. Osobistego przyjęcia prawdy, osobistej modlitwy twojej, oczyszczenia twojego życia, przyjęcia prawd Bożego Słowa, decyzji, że stajesz po Jego stronie. I dzieje się coś niezwykłego w tym momencie, w twoim życiu. Między tobą a Jezusem nawiązuje się niezwykła relacja. Relacja polegająca na zawierzeniu Jezusowi, zaufania Jemu, spotkania z żywym Bogiem. I to powoduje, że nawet w obliczu niepewności, wątpliwości, przeciwności losu, nawet kiedy twój intelekt zawodzi i jesteś w jakimś stopniu niepewny pewnej rzeczy, to twoje zawierzenie Jezusowi, twoja ufność nie powoduje tego, że nagle powiesz, to ja dziękuję za takie chrześcijaństwo, to ja dziękuję za taką wiarę, dlatego, że ty zawierzyłeś komuś, kogo poznałeś, kogo doświadczyłeś. Nawiązuje się między tobą a Jezusem relacja. Jako ludzie wiary, czyli ci, którzy zawierzyli Jezusowi, idziemy dalej drogą za Jezusem, mimo prześladowań, mimo cierpień, mimo jakichś wątpliwości. I staramy się naśladować przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podążając za Nim wiernie, bez względu na okoliczności naszego życia. Paweł, pisząc do Tymoteusza, Tymoteusza, powiedział, że z powodu Ewangelii cierpi przeciwności, prześladowania, jednak one nie powodowały tego, że Paweł się wycofał, powiedział nagle, no kurczę, myślałem, że trochę inaczej to będzie wyglądać, że skoro ja zawierzę Bogu, skoro ja zawierzę Panu, skoro ja mu dałem swoje życie, poświęciłem się dla Ewangelii, to nic mnie już, żadne doświadczenie, jakaś zła rzecz nie dotknie. Że już będzie lajtowo. Paweł tak nie mówi, nie wycofał się. Jego wiara nie doznała zawodu. On nie zawiódł się na Panu. Ale pomimo cierpień, doświadczeń, tego co przechodził, on zachęca jeszcze Tymoteusza do wytrwałości wierze. Do tego, żeby on został w wierze. Żeby on pozostał, mimo że Tymoteusz gdzieś w pewnym momencie swojego życia zwątpił. I Paweł musiał posłać do niego list, zachęcić go. I Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza takie słowa. Ja wiem, komu zawierzyłem. Drugi list do Tymoteusza, 1:11. Bo ja wiem, komu zawierzyłem. I Paweł wcześniej mówi, przechodzę cierpienia ze względu na Ewangelię, ze względu na to, że głoszę Ewangelię i sprzeciwiają mi się ludzie. I przechodzę różne doświadczenia. Ale Paweł mówi, ale ja wiem, komu zawierzyłem. Ale ja wiem, komu zaufałem. I Paweł używa tu greckiego słowa pistueo, które oznacza ufać, mieć zaufanie, wierzyć komuś i być przekonanym. To słowo pochodzi od właśnie greckiego słowa pistis, czyli wiara. Jest pochodnym tego słowa. Paweł mówi, ja wiem, komu uwierzyłem. Komu uwierzyłem? Nie, moja wiara nie opiera się na samych przekonaniach, że ja się przekonałem, że tam było prawo, że ktoś był, ktoś istniał taki jak Jezus. Że ktoś był taki jak Jezus, który umarł na krzyżu. Ale co to zmienia w moim życiu? Paweł mówi, ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, komu zawierzyłem. A więc wiara to nie są same tylko przeświadczenia, ale wiara to jest całkowite zawierzenie Panu, zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi, które jest poparte naszymi czynami, naszym życiem, bez względu na okoliczności życia. Bez względu. I tworzy się relacja pomiędzy Tobą a Jezusem. To jest relacja. To jest coś niezwykłego. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 38 wersecie i 39 czytamy takie słowa. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Gdy czytamy cytat, który jest fragmentem księgi Habakuka, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, wiemy, że nie chodzi tylko o intelektualne przekonania kogoś tam, ale kierowanie się całym swoim życiem wiarą. Chodzi o coś głębszego. I żeby bardziej to zrozumieć, musimy zrozumieć, czym była wiara dla Żyda, który słyszał te słowa, który czytał właśnie z księgi Habakuka, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ludzie, kiedy słyszą słowo wiara, to najbardziej pierwsze skojarzenia to są z jakimiś poglądami, przekonaniami, czasami z denominacją, z Kościołem. Czy tak nie jest? Kiedy spotykacie się z ludźmi, kiedy rozmawiacie o wierze, to mówię, a jakie tam wiary jesteś? Zmieniłeś wiarę? Zmieniłeś pogląd z jednego poglądu na drugi pogląd? Z tym się kojarzy ludziom. Ale pytanie, jakie warto sobie zadać, to jakie te słowo wiara miało pierwotne znaczenie pośród ludu Bożego? Z czym oni kojarzyli, kiedy słyszeli słowo wiara? Bo na pewno nie z denominacją, jest Kościołem, innym Kościołem. Jakie to słowo, właśnie wiara, stało na pierwszym miejscu wyjściowym w języku hebrajskim, czyli w Biblii hebrajskiej? Słowo wiara występuje w Biblii nie tylko pod greckim słowem pistis, tak jak mówiliśmy sobie to wcześniej, ale czytając hebrajski tekst napotkamy się na słowo, które określa wiarę. Jest to słowo emunach, które w tłumaczeniu na język polski oznacza stałość, wierność, solidność i dotyczy nie tylko relacji człowieka do Boga, ale Boga do człowieka. Pokazuje jego naturę, to kim on jest. Natomiast hebrajski przymiotnik emun, który oznacza człowieka wiernego, zaufanego, pewnego, okazuje się, że ten przymiotnik również jest używany w stosunku do Boga. Jaki on jest właśnie wierny, jaki on jest zgodny zaufania, jaki jest pewny, na kim możemy oprzeć swoje życie. Ale również dotyczy człowieka, czyli ktoś, kto wierzy. Człowiek wierny. Emun, czyli wierny, zaufany, i emunach, wierność, stałość, przetłumaczona w naszych Bibliach jako wiara, wywodzą się z hebrajskiego rdzenia aman. I to jest bardzo ważne, bo w hebrajskim jest tak, że jeżeli są jakieś słowa, to one wywodzą się od jakiegoś rdzenia, pierwotnego słowa, od którego się wywodzi później następne słowo. I tym rdzeniem, od którego wywodzi się słowo wiara, jest słowo aman, które oznacza, uwaga, skałę. Czyli coś, co jest stałe, niezmienne, nie zmienia się. A ten sam rdzeń, aman, oznacza w języku polskim pewność, stałość, trwanie, solidność, autentyczność i prawdziwość. To znaczy, i od tego słowa pochodzi słowo wiara. I teraz możemy mieć z całą pewnością powiedzieć, że każdy Żyd, słysząc słowo emun czy emunach, wiedział, że to słowo odnosiło się do niezwykłej relacji człowieka z Bogiem i oznaczało wierność, stałość, trwanie przy Nim, przy Bogu, bycia po Jego stronie i lojalność wobec Niego. Jeszcze raz powiem. Odnosiło się to do niezwykłej relacji człowieka z Bogiem i oznaczało wierność, stałość, trwanie przy Bogu, bycia po Jego stronie, stanięcia po Jego stronie. Tak jak ja, powiedzmy, stoję po stronie zupełnie innej, przeciwnej Bogu, ale w pewnym momencie staje po stronie Boga. I lojalność, wierność wobec Niego, a nie jako przyjęcie jakiegoś poglądu. Nie oznaczało to słowo nigdy to, że ktoś przyjął czyjś pogląd, że się zgodził z jakimś poglądem na jakiś temat. Emunach jest więc w pewnym sensie Bożym zaproszeniem do relacji z Nim opartej na prawdzie, na stałości i na wierności. Jest Bożym zaproszeniem do relacji człowieka z Bogiem. To jest niesamowite. Jest zaproszeniem, aby stanąć po Jego stronie i być Jemu wiernym. Emuna jest stanem zaufania Jemu, zawierzenia Jemu i bycia wiernym aż do końca swoich dni. Jeśli ktoś ma taką wiarę, które określało właśnie słowo emunach, a takich przykładów w Biblii jest bardzo dużo, i czytając 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, mamy tych przykładów, tu autor właśnie Listu do Hebrajczyków pokazuje bohaterów wiary, jak my to nazywamy, i takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, ale kiedy to słowo określało takiego człowieka słowem właśnie emunach, czyli ten, kto ma wiarę, kojarzono to z człowiekiem, który był wierny Panu. Który był wierny Panu, z kimś, kto stoi po Jego stronie, a także jest wierny Jego przymierzom i Jego przykazaniom. Jest stały i nie jest chwiejny w swoim postępowaniu, w swoim życiu. Nie kuleje na dwie strony, tak, raz na to, a raz na tamto. Mamy w Biblii taki niezwykły przykład, czy bym antyprzykład bym powiedział, wiary. Kiedy Izrael za czasów króla Achaba grzeszył wobec Pana i kiedy chodził za obcymi bogami, za Baalem, za Aszerą, i kiedy się im kłaniał i składał ofiary, doszło do pewnej rozmowy Eliasza z Achabem, królem izraelskim, w której to prorok zarzuca Achabowi, że ten doprowadził jako przywódca Izraela do niewierności Izraela. I przeczytajmy sobie ten fragment, który jest zapisany w pierwszej Księdze Królewskiej, 18 rozdziale i 17 wersecie. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca. Przez co? Przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Eliasz zarzuca Achabowi brak lojalności wobec Pana i brak wierności. I to, że doprowadził do tego, że Izrael był niewierny Bogu. I dalej mówi Eliasz: poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Inaczej można by było: jak długo będziecie niewierni? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Wymowne milczenie, można by było powiedzieć, albo typowy przykład odpowiedzi przez milczenie. Często taki stan, kiedy lud kulał na obydwie strony, czyli raz chodził za obcymi bogami, a raz za Bogiem, to Bóg nazywał to często stanem niewierności, czyli inaczej braku emuna, czyli braku wiary, braku wierności, braku pozostania po stronie Pana. Tylko lud kulał raz tak, a raz tak. I taką niewierność Bóg często porównuje jako relację mężczyzny i cudzołożnej kobiety, która nie dochowała wierności swojemu poślubionemu mężowi. Bóg wiele razy zarzucał Izraelowi nie byłeś mi wierny. I to właśnie brakowało Emuna w życiu ludu Bożego. I teraz gdybyśmy pod tym kątem, pod kątem hebrajskiego znaczenia słowa wiara, czyli emunach, rozpatrywali nowotestamentowy aspekt wiary, oznaczałoby nie tyle same przekonania, które, jeszcze raz podkreślę, są ważne w naszym życiu, bo one nie są nieistotne zupełnie, bo one nas przekonują, Duch Święty nas przekonuje też do tego, że coś jest prawdą, że Jezus jest prawdą i mamy to przekonanie, ale to nie tylko to, wiara jest czymś jeszcze dalej. Byśmy powiedzieli, jest wiernością Jezusowi Chrystusowi, jest wiernością Jemu i Jego nauce. A werset sprawiedliwy z wiary żyć będzie wspomniany przez autora listu do Hebrajczyków, jak również wspomniany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian czy w liście do Galacjan, jawi się przed naszymi oczami troszeczkę w innym świetle, tak byśmy powiedzieli. Wiara według Habakuka jest czynna w działaniu. Zresztą tak pojmowali to Żydzi. Habakuka i ten werset, że sprawiedliwy żyć będzie z wiary, czyli będzie wierny i będzie wypełniał Boże prawo. Tak oni rozumieli Habakuka, że będzie wierny i będzie wypełniał Boże słowo. Kto przystąpił do Boga, kto wie i ma tą pewność, ma to przeświadczenie w swoim sercu, które jest oparte na prawdzie, na świadkach, na faktach różnych. Ten zaufał Bogu, zaufał Jezusowi i ma z Nim relację i jest Mu wierny. Wiara jako wierność to prawda, która się jawi przed naszymi oczami jako jeden z kluczowych aspektów właśnie wiary. Wiara jako wierność. Kiedy mówimy, że mamy wiarę, to nasze pierwotne przeświadczenie, dzięki któremu przystąpiliśmy do Boga, dzięki któremu przez Jezusa Chrystusa przyjęliśmy zbawienie, to mamy aż do końca w naszym życiu niezruszenie ją zachować. W wierze mamy wzrastać, w wierze pielgrzymować przez całe swoje życie, pielęgnować to przeświadczenie w swoim sercu i być wiernym aż do końca swoich dni. Apostoł Paweł, który również wspomina Habakuka w liście do Rzymian w 10 rozdziale, mówi w 17 wersecie: w niej bowiem, czyli w Ewangelii Chrystusa, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Znowu jest odnośnik do Habakuka. Jesteśmy zbawieni, zobaczcie, poprzez wiarę od tego momentu, kiedy spotkaliśmy w naszym życiu Jezusa Chrystusa, kiedy przyjęliśmy Jego zbawienie, kiedy doświadczyliśmy tego, że On za mnie umarł, za moje grzechy. Nie tylko przyjmuję to intelektualnie, że takie zdarzenie miało miejsce, ale że On za mnie umarł, za moje grzechy, za moje winy i mnie oczyścił. I mi darował wszystkie winy. Ale dalej pielgrzymujemy drogą wiary, czyli jesteśmy zbawieni, jak apostoł Paweł mówi, z wiary w wiarę. Z wiary od naszego pierwszego spotkania z Panem. W wiarę, czyli dalej pielgrzymujemy w wierze. Nie tylko na początku, kiedy wyznaliśmy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, ale pielgrzymujemy aż do końca naszych dni. W wierze. Trzymamy się tego pierwotnego przeświadczenia, że Jezus jest Panem, że On jest dla nas zbawieniem, On jest dla nas ratunkiem. Bo sprawiedliwy z wiary będzie żył. Nie tylko jest na początku usprawiedliwiony z wiary, ale będzie żył całe życie właśnie poprzez wiarę, przez którą został usprawiedliwiony. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Autor listu do Hebrajczyków, odnosząc się do Habakuka w kontekście wiary, mówi o wierze jako o wierności, dzięki której sprawiedliwy żyć będzie. Lecz uwaga, jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Autor listu do Hebrajczyków. W naszej codzienności, w codziennym naszym życiu może być tak, że doświadczamy różnych rzeczy w naszym jakimś pielgrzymowaniu tutaj na ziemi. Czasami są to różne doświadczenia. Może my jako Polacy nie doświadczamy jakichś specjalnych ucisków czy prześladowań, ale różne doświadczenia przechodzimy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. I czasami te doświadczenia powodują w ludziach, że ludzie się cofają. Cofają się w wierze. I mówią, kurczę, ja myślałem, że to chrześcijaństwo jednak inaczej wygląda. Jednak autor listu do Hebrajczyków mówi tak, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą, są wierni i zachowują duszę. Jak to wyglądało w całej historii Kościoła? Jeśli wiara była tylko zbiorem przekonań, na których bazowano intelektualnie, tak jak to robili Grecy, którzy, wiemy dobrze, żyli w tych czasach, jak zarówno też cały system religijny Cesarstwa Rzymskiego, intelektualnie przyjmowali pewne fakty, wiarę w bóstwa, to ludzie często zmieniali poglądy. Dzisiaj wierzę w takie bóstwo, a jutro wierzę w takie bóstwo. Ważne, żeby mnie ktoś przekonał do swojej racji. Ogólnie Grecy zwykle podchodzili do spraw wiary bardzo intelektualnie. Czyli istnienie danego Boga, bóstwa badali intelektualnie i tym zajmowali się często filozofowie greccy. Jednak jeśli wiara była czymś więcej niż tylko samymi przekonaniami, czyli była przekonaniem i była relacją, czyli nie tylko uwierzyć Boga, ale zawierzyć Mu, zaufać Mu, to historia Kościoła pokazuje, że nawet w obliczu śmierci, nawet w obliczu tortur, chrześcijanie nie wyparli się przynależności do Jezusa Chrystusa, do tej ufności, którą położyli w Jezusie Chrystusie, nawet kiedy byli paleni na stosa, kiedy byli torturowani przez zwierzęta, rozszarpywani przez zwierzęta na arenach, czytamy o tym historycznie, nie zapierali się tego imienia Jezus. Dlaczego? Bo to nie był zbiór tylko przekonań intelektualnych. To była relacja z żywym Jezusem Chrystusem. Relacja z kimś, kto jest żywy, kto jest prawdziwy, kto żyje. I ja mogę mieć z nim relację. Mało tego, ja mogę mu zawierzyć swoje życie. Ja mogę polegać na nim. Dlatego, że poznałem go, że go doświadczyłem. Doświadczyłem tego, że on zmienił moje życie. Że on przebaczył moje grzechy. Że on uwolnił mnie z mojego grzechu. Ja tego doświadczyłem. I ludzie, to pokazuje historia, chrześcijanie byli gotowi na śmierć, na tortury, o których nam się, kochani, nie śniło w głowie. Nawet nam się nie śniło, co oni przechodzili. A mimo to nie zapali się wiary. I co? Pozostali wierni. Pozostali wierni. Po tym można było poznać człowieka wiary. Poznać chrześcijan, którzy mieli tą pewność, przekonanie, osobistą relację z Panem. Wiedzieli to, że Pan umarł za ich grzechy, że Pan ich uwolnił. I apostoł Paweł, sam żyjąc tą prawdą, pisze do zboru w Rzymie takie słowa. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Uwaga! Lecz mimo tego, apostoł Paweł pisze, wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas ukochał. To jest relacja. On mówi, przechodzimy to. Przechodzimy ucisk, prześladowanie. Nagość, niebezpieczeństwo, mierz, my to przechodzimy. Czasami wydaje się, że jesteśmy jak owce na rzeź. Ale ja coś, Paweł mówi, wiem, lecz mimo tego odnosimy i tak zwycięstwo. Dzięki temu, który nas ukochał. Wierz to osobiście. Możesz wiedzieć, że Jezus kocha kogoś, ale czy ty wiesz, że kocha ciebie? Czy ty tego doświadczasz w swoim życiu? Hebrajski czasownik chemain, który pochodzi od rdzenia aman, o którym mówiliśmy, w naszych Bibliach jest przetłumaczone jako wierzyć i wskazuje na zawierzenie, zaufanie, i to jest główne znaczenie tego słowa, a nie jako stwierdzenie faktu, że istnieje Bóg, że istnieje Jezus, że coś dokonał, że to tylko stwierdza intelektualnie. To jest zaufanie, zawierzenie. Zresztą patrzysz na Izraela, kiedy popatrzymy na Izraela, to tam nikogo nie było trzeba przekonywać, że istnieje Bóg. Prawda? Znacie takie wersety, żeby ktoś tam, Mojżesz, przekonywał, że Bóg w ogóle istnieje, że On jest i tak dalej. Tam byli uczeni od małego, że Bóg jest, to było dla nich oczywiste. To było coś normalnego, z czym nikt nie dyskutował. Ale wiarę zawsze postrzegano jako stanięcie po stronie Boga, Jego słowa i bycie Jemu wiernym i lojalnym wobec Niego. Tak postrzegano wiarę, żeby stanąć po Jego stronie, żeby zawierzyć Mu, nawet kiedy intelekt nasz zawodzi, kiedy nie do końca rozumiemy, co Pan czyni w naszym życiu, w życiu Izraela. Oni byli w takich momentach, że mogli się zastanawiać, o co tu chodzi, czemu tak. Pamiętacie ten moment, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, wysyłają 12 zwiadowców, oni idą i zamiast takiej, wiecie, otwartej drogi, gdzie wszystko tak idzie jak teraz z płatką, tylko wejść tam i zamieszkać, to wracają i pojawi się problem, bo tam olbrzymi, to no, niekorzystnie to wszystko wygląda, tak? To byśmy poczytali sobie, to byśmy zobaczyli. Niekorzystnie. Jednak zobaczcie, że warto zawierzyć. Warto zawierzyć. Dwóch z nich powróciło i zupełnie inaczej widziało to, co się tam wydarzyło. Tak? To inaczej widzieli tą rzeczywistość, która jest. Moi drodzy, w Nowym Testamencie wiara przychodziła zawsze przez to, że trzeba było wykazać, że Jezus jest Mesjaszem. Apostoł Paweł, kiedy wchodził do synagogi, mówi: mężowie, bracia, rozkładał pisma i udowadniał na podstawie pism, żeby przyszło to przekonanie do serc Żydów, że Jezus to jest właśnie Mesjasz. To jest ten posłany do Izraela. To jest On! Na podstawie pism musiało przyjść to przekonanie. Tak była ogłoszona Ewangelia do Żydów. Do pogan konieczne było wykazanie to, że Jezus jest jedyną drogą zbawienia. Uratunku dla człowieka, nie jakieś bogowie, nie ktoś tam, coś tam, tylko że Jezus jest jedyną drogą zbawienia. Musiało przyjść przekonanie. Jednak z żydowskiego punktu widzenia wiara była i jest stanięciem po stronie Boga, stanięcie po stronie Jezusa i stanięcie po stronie Ewangelii i zawierzenie Jemu, zawierzenie Jezusowi na podstawie prawdy i na podstawie przekonania. Musiało przyjść to przekonanie. Ale Żydzi zawsze postrzegali wiarę jako wierność, jako zawierzenie. W Biblii mamy przykład Abrahama, który właśnie chemein Bogu, czyli uwierzył Bogu. I uznane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierzył, zaufał, mimo że okoliczności nie sprzyjały. Mimo że widział swoje pomarszczone stare ciało, mimo że widział obumarłe łono Sary, ale jako przykład wiary jest właśnie przedstawiany w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Jego wiara polegała na tym, że był wierny Bogu, nawet kiedy został poddany próbie złożenia swojego syna Izaaka na ofiarę. On pozostał wierny, chociaż można powiedzieć, to kompletnie nie trzymało się kupy. Najpierw dostał obietnicę, żeby syn się urodził. Urodził się. Uwierzył słowu, które Pan powiedział, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, zaufał temu słowu, który dostał. Ale później wszystko się jakoś nie kleiło. ofierze, swojego syna ma złożyć, ale Abraham pozostał wierny. I Bóg to w niesamowity sposób wynagrodzi. Jego wiara pozostała wierna aż do końca. Również czytając księgę Habakuka, wiemy, że prorok oburza się na zło i panoszącą nieprawość, która była na świecie. I pragnie Bożej interwencji w tej sprawie. Prorok mówi w pierwszym rozdziale księgi Habakuka, w trzecim wersecie: dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Habakuk, widząc, że źli pozostają bezkarni, stawia pytania, które i nam mogą być dobrze znane. My też możemy takie pytania stawiać. 13 werset. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Habakuk tak mówi w modlitwie do Pana. I kiedy woła o pomoc i o Bożą interwencję, prorok usłyszał mocne zapewnienie. Zapewnienie, które Bóg mu powiedział, że jeśli nawet się opóźnia, wyczekuj go, bo na pewno przyjdzie, na pewno się wypełni. I to są te słowa: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Boża odpowiedź przychodzi i wypełni się niezwłocznie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie dzięki mi wierności, mimo wszechobecnej nieprawości i niesprawiedliwości. Obietnica jest dla tych, którzy pozostają Jemu wierni we wszystkich okolicznościach. Nie cofną się nawet w czasach, kiedy, jak Habakuk o tym pisze, kiedy zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Nawet wtedy. W tych okolicznościach, kiedy zostajesz wierny, kiedy twoja wiara właśnie się nie chwieje, nie jest tak jak Izrael, który kulał raz na jedną stronę, raz na drugą. Kontekstem wypowiedzi autora listu do Hebrajczyków o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jest to, że Hebrajczycy, do których kierowany jest list, byli zachęcani do tego, aby nie porzucali ufności, która ma wielką zapłatę. Czyli aby pozostali wierni. Kontekstem tej wypowiedzi jest właśnie to. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Posłuchajcie. Hebrajczyków 10 rozdział 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przejęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwalszą. I uwaga, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Ufności tej, że zawierzyliście Jezusowi, zaufaliście Mu i wytrwaliście w licznych zniewagach. On się stał dla was najcenniejszy, bardziej niż te mienie, które was grabiono was z Niego. Bardziej Jezus stał się cenniejszy. Wcześniej autor listu pisze do Hebrajczyków: niezruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny, czyli stały i godny zaufania. Nie porzucajcie tej ufności, nie cofajcie się, bo ona ma wielką zapłatę. I czego wam potrzeba? Autor listu do Hebrajczyków pisze: albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków, czyli nie zachowa tej wierności i porzuci tą ufność, to moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Mm. Czy widzicie ten werset zupełnie inaczej teraz? Widzicie? Moi drodzy, my wiemy, komu zawierzyliśmy. Nie tyle w co zawierzyliśmy, ale komu. Nikt nie musi nas przekonywać, że Jezus jest. Nikt nie musi dla nas argumentów. Oczywiście, kiedy głosimy Ewangelię, to żeby te przekonanie przyszło, to głosimy różne rzeczy. Żeby przyszło przekonanie. Duch Święty wspomaga nas tym. Ale my położyliśmy ufność w Jezusie. Mamy z Nim relację. I dlatego chcemy pozostać Jemu wierni. Aż do końca naszych dni. Autor listu do Hebrajczyków bardzo dużo pisze na temat wiary. Ostrzega nas przed niewiarą, która miała miejsce, tak jak wspomnieliśmy też na pustyni, kiedy lud Boży miał już wejść do tej ziemi obiecanej, a tego nie uczynił, z powodu niewiary nie weszli. Tam właśnie autor listu do Hebrajczyków mówi. Ale kiedy tak się działo, w pewnym momencie Bóg powiedział do Mojżesza takie słowa. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo znaków, które czyniłem pośród nich? Jak długo? Zobaczcie, że tak jak wspomniałem, 12 wysłanych wywiadowców kwestionowali decyzję Pana. Może nie działało tak, jak oni sobie to wyobrażali. Może właśnie mieli wyobrażenie, że ta ziemia od razu będzie otworem i żadnych przeszkód nie będzie. Ale to kwestia zaufania, komu zawierzyłem. I zobaczcie, jak widzieli tą samą rzeczywistość dwóch wywiadowców, Jozue i Kaleb, którzy krzyczeli do ludu Bożego takie słowa. I rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Kiedy przeczytamy wcześniej, co mówili tych 10 pozostałych, to wcale tak nie wyglądało, że to bardzo, bardzo dobra. To samo widzieli. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu, nie lękajcie się tego ludu, tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona. Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Zobaczcie, zupełnie inaczej, z perspektywy kogoś, bo ja wiem, komu zawierzyłem. Pan jest z nami. Pan to obiecał, że wyjdziemy. To On powiedział. My wyjdziemy. Skoro On tak obiecał, to tylko dokonał. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy te świadectwo ludzi. Jezus obiecał, że Ciebie nie opuści, nie zostawi, że będzie, że doprowadzi Cię do końca. On będzie z Tobą. On jest godny zaufania, On jest godny zawierzenia, żeby zawierzyć Jemu. Niesamowite. To jest kwestia, jaką my mamy relację z Panem. Na ile my możemy Mu zawierzyć, powierzyć swoje życie, swoje sprawy, swoje wątpliwości. Intelekt nas często zawodzi. Wiecie, mnie też często zawodzi intelekt. Wydaje mi się, że czasami podstawy się chwieją. Ale wtedy jest to, że ja wiem, komu zawierzyłem. Wiem komu. Nawet dzisiaj nie rozumiem pewne rzeczy. Dotykają mnie różne sprawy. Ja mówię, nie rozumiem tego kompletnie. Co się dzieje? Ale zawierzyłem Tobie, Jezu, bo wiem, co Ty uczyniłeś w moim życiu, co Ty zrobiłeś w moim życiu. Ja zawierzam Tobie. Powierzam swoją drogę. I nawet kiedy nie rozumiem czegoś, to słowo nie bój się jest dla mnie. Przemawia bardzo mocno wtedy. To, co chcę dzisiaj powiedzieć. Bądź wierny Jezusowi. Miej z Nim prawdziwą, żywą relację, nie tylko na podstawie intelektu. Wiesz, że On jest, że On istnieje, że ktoś ma tam relację, ale Ty miej z Nim relację. Miej bliską więź z Nim. Trzymaj się Jego niewzruszenie, bądź Jemu wierny. I na koniec, już kończąc, chciałbym Wam dać piękny przykład wiary. Wiary zboru, który przechodził bardzo trudny moment w swoim pielgrzymowaniu. Jest to zbór w Smyrnie. I przeczytajmy sobie parę wersetów. jako podsumowanie dzisiejszego kazania. Objawienie Jana, 2 rozdział, 9 werset do 11. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Jezus mówi, to mówi ten, który jest pierwszy i ostatni. I nie chodzi tutaj, moi drodzy, tylko o równość i godność syna i ojca. Ale zauważmy jedną rzecz. Pośród ucisków, prześladowań, które znosił zbór w Smyrnie, słyszy słowa, że ich prześladowanie, ich ucisk będzie trwał przez jakiś określony czas. Jezus tu mówi przez 10 dni. Ale pomimo tego Jezus zachęca ich, żeby byli wierni, ponieważ On jest Panem dziejów, początkiem i końcem. On jest początkiem i On jest końcem. Na Nim się wszystko zaczyna i na Nim się wszystko kończy. I nawet jeśli dookoła szerzy się zło, nawet jeśli, tak jak to widział Habakuk, że niegodziwość zdaje się zwyciężać, ma jakieś znaczenie, dotyka naszego życia, to ostatnie słowo zawsze należy do Jezusa. Nawet prześladowanie, śmierć nie mogą wyrwać tych, którzy są Mu wierni, dlatego że Jezus mówi, ja byłem umarły i ożyłem. A więc panuje nad śmiercią. Bądź mi wierny, aż do śmierci. Jezus z jednej strony zachęca, nie bój się tego, co masz cierpieć. Mówi o tym lęku przed śmiercią, który często, czy przed cierpieniami w ogóle, który często paraliżuje nas w naszej wierze. Czyż tak nie jest? Paraliżuje. Człowiek traci orientację. Mówi, co ja nie wiem już w końcu. Ale kiedy słyszysz Jezusa, który mówi i zachęca, nie bój się, to bardzo te słowa podnoszą, wzmacniają, dają siłę. To jest niezwykłe. Jezus mówi, bądź wierny. Bądź wierny. Aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Odpowiedzią Jezusa dla tego, kto uwierzył Jemu, kto zawierzył Jemu, kto zaufał Jemu, jest to niezwykłe słowo, które trudno oddać w języku polskim, ale jest to słowo hypomyne, które Jezus tu używa, oznacza cierpliwą wytrwałość do końca. Cierpliwą wytrwałość do końca. Ja wiem, komu zawierzyłem. Popatrz na Jezusa. Początek i koniec. Ten, który był umarły, a ożył. Jeżeli patrzysz z tej perspektywy, to zupełnie inaczej przeżywasz trudny czas w swoim życiu, cierpienia i doświadczenia. Jezus mówi, ja jestem początkiem i końcem. Daję te zalecenie dla zboru właśnie w Smyrnie, aby wytrwał do końca. Kochani, wytrwajmy do końca. Wytrwajmy do końca. Do końca naszych dni przy Jezusie. Przy Nim. On jest godny zaufania. On jest godny, aby Mu zawierzyć. Wierzyć, to znaczy wierzyć Jemu. Ufać Jemu. Podsumowując dzisiejsze kazanie. Wierność jest wynikiem zaufania i zawierzenia. Bez zaufania Jezusowi i zawierzenia Jemu nie można mówić o wierności. Wierność stanowi odpowiedź na czynną relację z Jezusem, a nie sama świadomość Jego istnienia. To jest czynna relacja z Jezusem. czynna relacja. Nie samo to, że wiemy, że On jest, ale nie mamy z Nim żadnej relacji. To nic nie zmienia w naszym życiu. Dlatego my uwierzyliśmy Mu, zawierzyliśmy Mu, przyjęliśmy Jego zbawienie, poznaliśmy Go i chcemy być wierni do końca naszych dni wobec Niego i dla Niego. Czytając uważnie listy apostoła Pawła, który był wychowany starannie u stóp Gamaliela, jak o tym wiemy, wykształcony dobrze w Starym Testamencie, i kiedy czytamy jego listy, wiemy, że Paweł często utożsamia wiarę z wiernością, i kiedy będziemy dokładnie czytać, na pewno to zobaczymy. Takie rozumienie wiary widać nie tylko w listach apostoła Pawła, ale widać w ogóle w wielu miejscach Nowego Testamentu. Wiara, wierność i wytrwałość występują często razem. Mówimy o tym czasami, że wiara wystarczy do zbawienia. Rzeczywiście tak jest. Wystarczy do zbawienia. Ale taka wiara, która obejmuje całą postawę człowieka, czyli przeświadczenie, uznanie Boga, przyjęcie Jego zbawienia przez Jezusa Chrystusa, tego, że Jezus jest Mesjaszem, że umarł za nasze grzechy, zaufanie Jemu, powierzenie się Jemu i wierność Jego Słowu i postępowanie według Jego nauki. Jeżeli to mamy na myśli, mówiąc, że wiara wystarcza do zbawienia, to wystarcza. Ludzie wiary ufają Jezusowi, są Mu wierni, nawet w obliczu niepewności, wątpliwości czy przeciwności. Nawet gdy trudno widzieć sens danej sytuacji, to zawsze idą wiernie za Jezusem, naśladują Go w swoim życiu i swoim postępowaniu. Możesz brać przykład z tych, którzy w obliczu śmierci i tortur nie wypali się przynależności do Jezusa Chrystusa, do tej ufności, którą położyli właśnie w tym imieniu Jezus. Nie sama wiara w sobie ma jakieś moce sprawcze, jak to widzimy w filmach science fiction. Nie sama wiara jest jakimś magicznym słowem, o którym czasami ludzie mówią i dają 5 kroków do wiary, jakieś nauczenie się wersetów na pamięć albo coś. To nie działa. Słuchajcie. Ale co działa? Działa Bóg przez Jezusa Chrystusa w Kościele, w wierzących, w tych, którzy są Mu posłuszni, którzy są Mu wierni. W wierze mamy wzrastać i w wierze pielgrzymować i być wiernym aż do końca naszych dni. To jest prawdziwa wiara. Amen. Powstańmy.